dziś w programie zastanawiamy się m.in. w jaki sposób młodzi ludzie i dzieci korzystają z internetu. Sięgamy tutaj do raportów ekspertów, a także powiemy już za chwilkę o agresji i przemocy online. Czy my dorośli wiemy, jak temu przeciwdziałać? My dorośli, czyli rodzice, opiekunowie, ale także nauczyciele. Po raz kolejny w swoim wystąpieniu ten temat porusza profesor Jacek Pyżalski.
Zawsze mnie interesowało, jak wyniki badań mogą się przełożyć na praktykę, więc dzisiaj trochę taki, jak to powiedzieć, zabiorę Państwa do helikoptera i trochę tak rzucimy okiem z helikoptera na to zjawisko. Myślę, że to może być w jakiś tam sposób ciekawe. No właśnie, przyjrzymy się, chcemy przeciwdziałać agresji w sieci. Ja napisałem temu, czyli czemu. No właśnie, na pewnym poziomie to jest takie aż proste, że aż boli, nie? No bo jak mówimy o agresji w sieci, no to każdy mówi, no to wiemy, o czym mówimy. No to mówimy tutaj o takiej agresji czy przemocy, gdzie się używa tych narzędzi internetowych jako narzędzia krzywdzenia kogoś. I rzeczywiście, jakbyśmy chcieli pogadać tylko na tym poziomie, no to jest bardzo łatwe. Natomiast zobaczycie Państwo, że za chwilę ponurkujemy trochę. Pokażę Państwu oczywiście nie wszystko, co by się dało pokazać na ten temat, ale pokażę Państwu, że tak naprawdę, chcąc sensownie o tym myśleć, powinniśmy rozumieć, że to nie jest jedno zjawisko. Że to są różne rzeczy, a z tych różnych rzeczy, jak już rozumiemy, że to są różne rzeczy, czyli różne, jakby mamy wiele agresji w sieci, czy wiele przemocy w sieci, i tak naprawdę, jakbyśmy mieli powiedzieć, jak przeciwdziałać, to powinno od razu się pojawić pytanie, do której z nich? Czy tej, czy tej, czy tej, czy tej, bo one się bardzo różnią. Więc trochę Państwu pokażę, nie wszystkie jakie są, ale przynajmniej te główne z kontekstu dzieci i młodzieży, tak? Czy z problemu dzieci i młodzieży. No, chyba nas wszystkich interesuje, co z tym robić. Ha, no właśnie, zarówno co z tym robić zapobiegawczo, jak już wtedy, kiedy to się dzieje. I trochę już o tym wiemy, co działa. No bo chcę Państwu powiedzieć, że jak się od 15 lat prowadzi na świecie badania bardzo intensywne, to bez trudu Państwo znajdziecie nawet metaanalizy, czyli takie badania, gdzie się wiele badań wrzuca do jednego worka i się patrzy, co wychodzi wszystkim, co jest spójne w tych badaniach, co działa. To trochę Państwu powiem, co działa, ale tak przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że zobaczcie, bardzo modny jest temat agresji, nas on interesuje, ja dzisiaj o tym mówię, tak? Ale pomyślcie Państwo w ten sposób, że po przeciwnej stronie przemocy w sieci są rzeczy dobre, które możemy sobie robić w sieci. Jest na przykład takie zjawisko altruizmu internetowego. No to jest takie zjawisko, że jak poprosimy o pomoc ludzi, to od razu 20 osób nam napisze, co z tym zrobić. To nam czasami nie pomoże, nie? Bo ja pamiętam, że czasami jak pisałem, bo zapominałem, jak podłączać kable do akumulatora, który do którego, to tam zdania były podzielone zawsze tych, co doradzali, no nie? Jedni mówili tak, drudzy mówili no zupełnie odwrotnie, więc czasami nam to nie pomoże, ale jednak komuś się chce poświęcić czas. Dobra, jak tylko napiszę, który kabel do którego, to ale czasami ktoś potrafi mi dać rady w takich miejscach czy w grupach internetowych. Czyli zobaczcie Państwo, ale tym się zajmujemy dużo mniej. Bo jakbyście Państwo poszukali badań na temat wsparcia społecznego w grupach internetowych, to nie mówię, że nie znajdziecie. Ale jest totalna dysproporcja. Można się zakopać w badaniach o cyberprzemocy, a w badaniach o pozytywnych relacjach w sieci, pomaganiu sobie w sieci i tak dalej, są badania. Ale to naprawdę jest dużo mniej. Czyli zobaczcie Państwo, nas też interesuje bardziej ta agresja i przemoc. Z tego coś wynika bardzo ważnego. My więcej robimy w praktyce, na przykład pracując z młodymi ludźmi, chcąc przeciwdziałać agresji w sieci, niż chcąc na przykład stwarzać warunki, budować, jakoś, nie wiem, zachęcać młodych ludzi, żeby robili sobie dobre rzeczy w sieci. Bo tak trochę jest. A zobaczcie Państwo, że obie rzeczy mają sens. Tylko że jedna z nich jest tak jakby w centrum naszych zainteresowań, przeciwko przemocy w sieci, stop hejtowi. Nawet nazwy tych programów profilaktycznych są takie, przeciwko czemuś. A pomyślcie, jakbyśmy trochę więcej położyli na tą drugą nogę i powiedzieli, a może za czymś też jesteśmy? W sumie jesteśmy, nie? Ale praktyka jest inna. jak to się dzieje. No i wreszcie, no zobaczcie Państwo, to jest taka agresja za pomocą technologii. No to trochę na końcu powiem o tym, czy technologia to załatwi. Po ludzku mówiąc, no to może technologiczną agresję można załatwić technologią, rozwiązaniami technologicznymi różnymi. Od razu Państwu powiem, można pomóc w tym. Bardzo ostrożnie trzeba pomagać, bo czasami to jak użyjemy tej technologii, to czasami się mówi, lekarstwo jest gorsze niż choroba. To też tak łatwo zrobić, żeby lekarstwo było gorsze niż choroba. Ale coś, ta technologia nam może pomóc. To nie jest tak, że ta sama technologia, która może służyć do krzywdzenia innych, no może też być zastosowana do tego, żeby przeciwdziałać krzywdzeniu innych za pomocą technologii. Ale temat jest bardziej skomplikowany niż się wydaje. I to Państwu będę się starał na końcu jakoś tam pokazać. No dobrze, czyli jeszcze raz. Najpierw się przyjrzymy samemu zjawisku i jego zróżnicowaniu. Potem się przyjrzymy obszarom, tym, co zostało stwierdzone w badaniach, co działa, dlaczego działa i tak dalej. A później się przyjrzymy tym rozwiązaniom technologicznym, czyli takim no, specyficznym rozwiązaniu. Czyli jak to technologia się bije z technologią. No dobrze. Czyli zobaczcie Państwo jeszcze raz. Można spojrzeć na tą agresję w sieci z poziomu technologii, czyli na przykład jakie stosujemy narzędzia internetowe, zaraz się przyjrzę, czyli jakby czy na przykład portale społecznościowe, czy komunikatory, czy wysyłamy zdjęcia, czy nie wysyłamy zdjęć, czy na przykład tylko to jest tekstowe, tak i tak dalej. Czyli można z tego poziomu się przyjrzeć. Można się przyjrzeć temu z poziomu komunikacji takiego, czyli jakby jak to jest, jak my się komunikujemy w sieci, bo zobaczcie Państwo, tak naprawdę ta przemoc sieciowa jest głównie przemocą werbalną, komunikacyjną, czy werbalną albo obrazową, ale zawsze wynikającą z komunikacji, tak? To jest jakby taka wroga komunikacja, niedobra komunikacja. No to ciągle my mamy gdzieś w tle pytanie, jak ona jest inna? Co takiego jest w tej komunikacji, co sprawia, że no, jest trochę inaczej niż kiedy się komunikujemy bezpośrednio, tak? Jak tutaj na przykład, będąc ze sobą razem. No ale wreszcie jest taki temat, kto komu to robi i po co, tak? Jaki jest taki kontekst społeczny? Bo zobaczycie Państwo, że on jest bardzo zróżnicowany. I te wszystkie rzeczy tak naprawdę warto rozumieć, jak chcemy temu przeciwdziałać. To znaczy mam takie poczucie, że jak ktoś się w to nie zagłębia, to nawet jak ma dobrą wolę i chce robić dobre programy wychowawcze czy profilaktyczne, to trochę, powiem szczerze, będą to takie programy, ja to nazywam rytualnymi. Czyli ja będę robić, będę mówić, że to robię, zajmuję się ważną rzeczą, wszyscy powiedzą, dobrze, zajmujesz się ważnym tematem, a już mniejsza o to, czy to ma jakiekolwiek przełożenie, czy to coś daje, czy to coś zmienia i tak dalej. Zresztą wiecie Państwo, jak to właśnie jest z tymi programami profilaktycznymi, że one nawet często, my nawet nie wiemy, czy one działają. Wiemy, że zajmujemy się czymś właściwym, no bo przecież przeciwdziałanie agresji w sieci jest czymś właściwym, ale w sumie nawet nie sprawdzamy często, czy to działa, nie? Jak było takie spotkanie na ten temat, to znaczy, że było dobrze, nie? Pomijam już to, że może być źle, tak? Bo pomijam już to, że źle prowadzona profilaktyka, o tym się niby mówi od dawna, ale to taki niemodny temat, nawet na konferencjach profilaktycznych się o tym mało mówi, no bo pół biedy, jak profilaktyka nie działa, nie? No bo chciałbyśmy, żeby zadziałało, ale nie zadziałała, nie? Ale ciekawie jest, jak profilaktyka szkodzi, nie? Na przykład zobaczcie Państwo, taki szybki przykład, ja go podaję od dawna, ale ja widziałem i ciągle widzę takie programy. Są ludzie, co robią programy profilaktyczne na temat agresji w sieci, gdzie pół programu spotkania z młodzieżą to jest pokazywanie różnych technicznych sposobów, jak można komuś zaszkodzić. Na przykład, nie wiem, przerabiając zdjęcia, czy coś robiąc i tak dalej. Na końcu z dodaniem, nie róbcie tego w domu, nie? No, wiecie, to nie jest tak, że każdy po takim spotkaniu pójdzie i będzie to robić, no ale ktoś, kto już to robi, to powie, no poszerzyłem sobie bazę rozwiązań i tyle, nie? No ale pewnie ktoś, kto to robi, mówi, no mam dobre intencje, nie? Którym jest piekło wybrukowane, więc ja chcę też powiedzieć, że to nie jest tak, że jakkolwiek się tym zajmiemy, to będzie wartościowo, nie? Może być niewartościowo, może być bez sensu, może być odwrotnie. No dobrze, no to teraz tak. Powiem Państwu po pierwsze, jak to jest technicznie. Po pierwsze, technicznie to jest tak, że tak naprawdę mamy do czynienia z agresją bardzo często werbalną i ona ciągle przoduje. To znaczy w prasie, w telewizji są głównie pokazywane te spektakularne przykłady wizualne, tak? Że ktoś został nagrany, zmienione jego zdjęcia w jakiejś kompromitującej sytuacji wstydliwej i tak dalej, i tak dalej. I to nam buduje takie wyobrażenie, że ta przemoc jest głównie robiona za pomocą tych wizualnych materiałów, tak? Natomiast znowu badania wszystkie, bo ja Państwu mówię tak trochę, jak się wszystkim potwierdza, pokazują, że to jest ciągle mniejszość tych działań technicznych, tak? Gdzie się prezentuje obrazy, gdzie się prezentuje osobę, nagrania osoby i tak dalej. Natomiast większość to jest przemoc werbalna, to są komentarze nieprzyjemne, to jest wyśmiewanie kogoś, dogadywanie komuś, komentowanie go i tak dalej. Nam się może wydawać, że to pierwsze jest spektakularne, bo w sumie jest. Jak się patrzy na to, co ludzi boli, to rzeczywiście relatywnie częściej ci, którzy doświadczają tej przemocy, gdzie się ich pokazuje, to ich bardziej boli, tak? To znaczy, tak to jest, tak? Statystycznie oni częściej mówią o poważnych konsekwencjach emocjonalnych tego, czego doświadczyli. Natomiast chcę Państwu uczulić na to, że te pozorne cyberprzemoce, że tak powiem, słabsze, nie? Czyli takie, bym powiedział, mniejsze, tekstowe, komentarzowe, że to jest mało. i to nikomu nic nie zrobi. To jest święta nieprawda, ponieważ jak to jest wystarczająco często robione, na przykład w stosunku do tej samej osoby, to to się trochę tak zbiera jak w naczyniu, do którego kapie woda. Niby małe krople, ale za chwilę naczynie jest pełne i za chwilę się przeleje. I to jest trochę podobnie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że są takie rodzaje cyberprzemocy, które w ogóle nie są spektakularne, a bardzo bolą, tak? Każdy z Państwa wie, że jak ja bym wszedł do klasy, co się zdarza, i powiedział: wszystkich Was zapraszam na urodziny, tylko Ciebie nie, no to to jest przemoc taka, tak zwana relacyjna, że kogoś wykluczyłem i nie muszę go bić, żeby on się czuł strasznie, nie? No ale wezmę, założę grupę klasową i będziesz jedyny, który przysyła zaproszenie i my Cię nie przyjmiemy. Czyli ja wiem, że ta grupa funkcjonuje tam razem, rozmawia, może rozmawia o mnie, może rozmawia o tym, co się dzieje, ale tylko ze mną nie rozmawia. No to ktoś powie, to już nie jest tak spektakularne, że mogę pokazać w wiadomościach, nie? Że kto komuś coś takiego zrobili. Natomiast z punktu widzenia tego dziecka to jest bardzo poważne, czy tego młodego człowieka. Więc ja chcę jakby Państwa uczulić na to, żebyśmy nie patrzyli na cyberprzemoc, pracując z młodzieżą tak technicznie, tylko na te rzeczy takie bardzo spektakularne i takie mocne, bo one są oczywiście bardzo poważne i tak dalej, ale codzienność taka skrzypiąca jest trochę inna, no nie? I to się tak dzieje. Więc to jest jakby pierwsza sytuacja. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście ten materiał sieciowy ma parę właściwości. On jest cyfrowy, a co to znaczy? Że go można powielać bardzo łatwo, tak? Nie trzeba go odbijać na ksero, tylko można zrobić 100 takich zdjęć, tak? Jak go można powielać, no to też dociera on do większej liczby osób. I na przykład jak były nawet, jak myśmy prowadzili badania kilkanaście lat temu, to niektóre ofiary cyberprzemocy mówiły takie rzeczy: jadę tramwajem i ktoś się na mnie patrzy. I pierwsza moja myśl, widział ten film albo widział to zdjęcie, tak? Czyli jakby pewnie się tak nie patrzy przypadkiem, nie? Czyli właściwie mówi się o tak zwanej Dana Boyd, o tym mówi niewidzialnej publiczności. Ha, dlaczego niewidzialnej? Bo w sumie tak do końca nikt nie wie, kto to widział, jak często to widział, czy w ogóle to widział, no i tak dalej. Jeszcze mogę domyślać. Może dobrze się domyślam, może źle się domyślam, ale z punktu widzenia ofiary mam takie poczucie, że widział to każdy. Nie? Więc to jest też taka cecha tego materiału cyfrowego. Też najpoważniejsza rzecz też jest taka, że materiał cyfrowy łatwo podlega, a właściwie coraz łatwiej, teraz z tymi technologiami deepfake'ów, sztucznej inteligencji, no to jest coraz lepsze to i coraz łatwiejsze. To znaczy to, co było kiedyś technicznie dostępne dla zaawansowanych ludzi, no to teraz właściwie każdy, tak, z tym choćby rozwiązaniami sztucznej inteligencji do produkcji, wdam kogoś zdjęcie, mogę z tym zrobić wszystko, tak, przerobić go na rozebranego, takiego, siakiego, w takiej sytuacji społecznej, w owakiej, czy to jest film, czy to jest zdjęcie i tak dalej. I to zaczyna być problem, ponieważ to są wtedy dość wiarygodne rzeczy, tak, jak kiedyś te przeróbki, powiedzmy, w mniej zaawansowanych technicznie rzeczach, no to było jasne, nie, że to jest jakiś fotomontaż, albo jakaś montaż, albo cokolwiek tam innego. Teraz to przestaje być jasne, natomiast chciałbym też Państwu powiedzieć, że to, co wspomnieliśmy o tej agresji czy o przemocy, no to jest dość poważny problem w kontekście tych algorytmów, tak? Bo prawda jest też taka, że generalnie jak się robi badania na temat na przykład wulgarności na forach, to nie wiem, czy Państwo to wiecie, ale jak się robi, automatycznie się robi te badania, nieręcznie ktoś liczy, no to się okazuje, że tych na przykład wypowiedzi na, jak się bada, nie wiem, 300 tysięcy wpisów na forach automatycznie, czy jest program, który tam wędruje i to liczy, nie? To jest bardzo mały procent tych wpisów z całości zawierających na przykład wulgaryzmę. Ale jak się na przykład weźmy pod uwagę algorytmy, To ktoś, kto w tym siedzi, jest w tych miejscach, gdzie to się dzieje, to on może być ciągle w tych kilku procentach. To dla niego internet jest pełny takich rzeczy, bo on jest w miejscach, gdzie to jest, nie? I to jest ten problem. Nie, że tego jest dużo i wszędzie. To pytanie, gdzie chodzimy w tym internecie, nie? I tu chcę Państwu trochę skomplikować życie. Na przykład wielu młodych ludzi, którzy są ofiarami takich rzeczy, to chodzi w miejscach, gdzie to się dzieje. Więc oni nie są takimi czystymi ofiarami, że siedzieli w domu, a tu nagle zostali zaatakowani przez internet, nie? Tylko oni jakby funkcjonują w takich miejscach, gdzie to się dzieje, co trochę zmienia postać rzeczy, ale też pod kątem profilaktyki, nie? Bo teraz o czym z nimi rozmawiać, jak oni tam funkcjonują i grzebią? Mogliby być gdzieś indziej, ale są tam, gdzie jest wysoka wiktymizacja. No, więc to jest dość ciekawe. Ale najważniejsza jest taka sprawa, i to chcę Państwu powiedzieć, że generalnie ta przemoc bazująca na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, ona się zmienia. To znaczy, ja mogę Państwu powiedzieć, że ktoś powie, to nie jest tak długo, że ja to badam od 2008 roku do teraz. No 15 lat to nie jest długo, tak? Natomiast ja mam wrażenie, że ja badam całkiem inne zjawisko, tak? Ja sobie niedawno spojrzałem na listę, bo badałem, gdzie ludzie mi pisali w badaniu w 2012 roku reprezentatywną próbę, badałem 15-latków, studentów, to miałem taką długą listę różnych rzeczy, że na przykład tam, nie wiem, przerobiłem czyjeś zdjęcie, coś tam zrobiłem i tak dalej. To tam na przykład wielu takich rozwiązań technologicznych, którymi teraz mogę coś zrobić, to one w ogóle 10 lat temu ich nie było, tak? No to, że na przykład mogę kogoś krzywdzić, a jednocześnie nadawać na żywo na przykład transmisja. Nie? Na przykład. No, było to jakoś technicznie możliwe, ale nie tak popularne, nie potrafili tego młodzi ludzie i tak dalej, teraz potrafią, nie? Czyli ja chcę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę, zarówno jako profilaktycy, jak i jako naukowcy, jesteśmy trochę skazani na takie coś, że to zjawisko sobie ucieka, a my trampki założyliśmy i biegniemy za nim, nie? I tam próbujemy je dogonić, nie? I ciągle go nie doganiając w jakiś tam sposób. Więc to jest dość ciekawa historia, która tu się dzieje. Ale zobaczcie Państwo, jakie to jest ważne. No bo teraz tak naprawdę z tego wynika coś, tak? No po pierwsze wynika pewien realizm tych programów profilaktycznych, czyli przykładowo, czy my czasem nie robimy tych programów takich, że o rzeczach, które się dzieją rzadko, prawie nigdy, przychodzimy i to jest nasz główny temat. Czyli tym samym co robimy? No reklamujemy rzeczy, które są mało popularne, a są głupie, no. No tak mówiąc wprost, to nie? To jest, naprawdę tak jest. Bo to jest trochę tak, jak na przykład są badania, które też prowadziliśmy na temat hazardu i hazardu online. I to dotyczy naprawdę bardzo małego odsetka młodych ludzi. Tych, których dotyczy, strasznie. Ale dotyczy małego odsetka młodych ludzi. Oczywiście mogę zrobić taki program profilaktyczny, że przyjdę i opowiem o wszystkich takich stronach. I jak tam się wgrać kartą, założyć sobie konto i tak dalej. I powiedzieć, że to nieładnie robić i niebezpiecznie i tak dalej. Tylko po co? Nie? I czasami tak niestety wyglądają programy dotyczące cyberprzemocy, że my przychodzimy i rozmawiamy o tym wierzchołku góry lodowej, najbardziej ekstremalnych rzeczach, zamiast rozmawiać o tym, co się dzieje na co dzień, nie? I co dotyczy naszej codziennej na przykład komunikacji i tak dalej, jak my się traktujemy, czyli takich rzeczy bardzo przyziemnych, a nie spotkanie pod tytułem z kroniki kryminalnej, nie? I opowiemy sobie, co się dzieje. Tak to często wygląda, nie? Więc tak to właśnie się dzieje. No właśnie, co z tego, że to jest online? Ha. Ktoś powie, no właśnie, jakbym Państwa zapytał, no co jest innego, kiedy komunikujemy się online? Przede wszystkim wiemy, że coś jest, tak? To znaczy na pewno nawet jest takie specjalne czasopismo Journal of Computer Mediated Communication. Całe czasopismo naukowe na temat komunikacji zapośredniczonej przez komputer. No to chyba coś jest na rzeczy, nie? No i rzeczywiście od dawna się to bada, że coś jest innego, tak? No tu można by rozwijać ten temat. Ja powiem Państwu, że on jest arcyciekawy. Oczywiście nie mamy na niego tyle czasu, no ale kilka rzeczy warto powiedzieć, tak? Że już od lat 90. na przykład robiono badania na temat tak zwanego rozhamowania. Że rzeczywiście w sieci jest łatwiej o ujawnianie negatywnych emocji i łatwiej jest o przechodzenie w taką antyspołeczną komunikację, jeżeli chodzi na przykład o język, tak? Nawet jak się prowadziło badania porównawcze, gdzie ludzi eksperymentalnie przydzielano do kilku grup i potem jedna grupa siedziała przy stole i się kłóciła, druga grupa się kłóciła na czacie, czyli to jest tak zwana synchroniczna komunikacja zapośredniczona, a trzecia się kłóciła na forum, gdzie jest opóźnienie między tym, co pisze jeden, co pisze drugi. I rzeczywiście te badania dość jednoznacznie, dużo było takich badań, potwierdzają, że tak naprawdę najmniej tych sytuacji takich wrogich jest, kiedy się ludzie widzą fizycznie, tak? Najwięcej było przy tej komunikacji synchronicznej, kiedy nie dość, że jest online, to jeszcze jest szybko, nie? I tak dalej. Zresztą niech pierwszy rzuci kamieniem z Państwa ktoś, kto kiedyś nie napisał czegoś w internecie, w rozmowie internetowej, czego nie żałował. Że na przykład po co ja to napisałem, nie? Dopiero jak to napisałem, to przeczytałem, nie? No nie? I tak dalej. To nie, musimy być dziećmi, żeby takiego czegoś doświadczyć, nie? Że to się tak dzieje, tak? Ale to warto gdzieś o tym powiedzieć, tak? Ale też chcę Państwu powiedzieć na przykład, że to dotyczy też czytania komunikacji, tak? Wszyscy wiemy, tak? Uczyliśmy się na studiach, że komunikacja pozawerbalna jest istotna i ona bywa też istotniejsza od komunikacji werbalnej, tak? No nie wiem, czy Państwo tak kiedyś nad tym zastanawialiście, że jak mamy konflikt jednego z drugim, to wierzymy tej niewerbalnej, nie? Jak ktoś nam na przykład takim tonem powie, siedzimy w pokoju i ktoś nam powie, no ty to chłopie jesteś mądry naprawdę. No to uwierzycie Państwo to, co mówi, czy jak mówi? No uwierzycie w to, jak mówi, tak? No dobrze, no ale w wielu sytuacjach, skoro Państwu powiedziałem, że duża część tej agresji online jest prowadzona werbalnie, czyli słownie, tak? Czyli są słowa, pisemnie. Właściwie to jest komunikacja tekstowa, nawet nie tyle werbalna, bo werbum to niekoniecznie musi być tekstowa. No to odcinamy cały ten kanał. No i jak odcinamy cały ten kanał, to rzeczywiście łatwo o nieporozumienie, łatwo o niezrozumienie swoich intencji, tak? Ktoś żartuje, ktoś inny myśli, że tam nie żartuje, tak? Ktoś normalnie mnie by czyjaś mina smutna zatrzymała, tu nie ma tej smutnej miny, nie? No ktoś powie, są emotikony, ale to nie jest to samo. Bo emotikony nie uruchamiają w pełni naszych takich biologicznych na przykład hamulców, że kogoś krzywdzę na przykład, tak? Więc to nie jest to samo, a poza tym emotikony, to zobaczcie państwo, nie jest coś spontanicznego. Emotikon stawiam, a smutną minę robię, bo mnie coś zabolało, nie? Więc to nie jest to samo. Więc jest bardzo dużo różnic i chcę państwu powiedzieć, i zobaczcie teraz, jaka ważna rzecz. I one w różnym stopniu są uruchamiane w różnej komunikacji zapośredniczonej, bo mamy przecież masę komunikacji zapośredniczonej, gdzie mamy te oznaki komunikacji niewerbalnej. Na przykład, kiedy rozmawiamy na Zoomie, nie? No to mamy jakieś elementy tego, jeszcze zależy, jaką mamy jakość kamery, nie? To widzimy lepiej albo gorzej, nie? Ale mamy. Ale też pomyślcie państwo o ciekawej rzeczy. Popatrzcie, chociaż mamy możliwość tej bogatej komunikacji, to my w wielu sytuacjach wybieramy tą pisemną. Rezygnujemy z tego świadomie, nie? Ale ze wszystkimi tego konsekwencjami, także tymi związanymi z agresją i przemocą, nie? Ale warto to wiedzieć. Czy myślicie państwo, że to jest teoria czy praktyka? No bo można powiedzieć, że to jest dla jakichś ludzi, co siedzą na uniwersytecie rozważania. To nie jest prawda. Bo na przykład, opowiem państwu później o programie Impact, który prowadzimy, to my z młodzieżą bardzo głęboko rozmawiamy dokładnie o tym, żeby oni to rozumieli. Bo teraz na czym polega problem? Że jeżeli ja rozumiem te mechanizmy, czyli w ogóle, nie wiem, jest w moim polu świadomości, że ktoś może nie zrozumieć moich intencji, że to jest inaczej i tak dalej, to jak ja się znajdę w takiej sytuacji, no to ja mogę coś wyjaśnić, mogę się zatrzymać, może mi trochę bardziej się uruchomić wyobraźnia. Najgorzej jest, że bardzo dużo tej przemocy i agresji jest impulsywna, tak? Czyli jest taka w ogóle bezrefleksyjna, tak? Większość definicji na przykład psychologicznych przemocy, a to moim zdaniem trochę podważa tę teorię, to jest taka, że przemoc jest wtedy, czy agresja jest wtedy, kiedy działanie jest celowe, albo przynajmniej ten, kto je robi, dopuszcza, że zrobi krzywdę. Nawet jak nie jest tak bezpośrednio celowe, robię, żeby krzywdzić, to przynajmniej wiem, że to, co ja robię, to może kogoś zniszczyć. A ja chcę państwu powiedzieć, że w bardzo wielu sytuacjach, a prowadziłem z wieloma osobami wywiady i teraz, i kilkanaście lat temu, bo mam też najnowsze badania, które w tym roku skończyliśmy, też coś o nich tam zaraz wspomnę, to chcę państwu powiedzieć, że bardzo jest wielu sprawców, którzy właściwie się dowiedzieli o tym, że kogoś skrzywdzili, jak ten skrzywdzony przyszedł i to powiedział, nie? Ale w czasie całego tego procesu w ogóle tego nie było, nie? Czyli jest bardzo dużo tej przemocy internetowej, w której działanie jest bezrefleksyjne, wynika z braku wyobraźni, co nie znaczy, że koszty, które ktoś ponosi i krzywda, która się dzieje, nie jest w zupełności substancjalna, realna i bardzo poważna, nie? Natomiast teraz zobaczcie państwo, czy my możemy o tym nie myśleć? Nie możemy. Bo skoro to się tak dzieje, to my musimy w tych programach profilaktycznych zaadresować ten mechanizm. Czyli nie zakładać naiwnie, że jak podamy wam definicję przemocy, to wy powiecie, teraz już wiem, co jest przemocą, od jutra tego nie będę robić. Tak to nie działa, tylko muszę zaadresować te mechanizmy, którym podlegasz, kiedy się komunikujesz online. I my robimy takie programy, w których to robimy. No i teraz jest najciekawsza rzecz. Jak ta społeczna, to koło największe, które było. Czyli kogo to dotyczy? Wszyscy z państwa wiedzą, że się dużo mówi właściwie od lat 50. o przemocy rówieśniczej. Czyli jakiej? No czyli takiej, która jest osadzona na przykład w kontekście klasy szkolnej, nie? Czyli młodzi robią młodym. No nie trzeba do tego internetu, nie? No można kogoś teraz wyrzucić z grupy klasowej, czy go nie przyjąć, no ale można też go nie zaprosić do niczego, do zabawy na przerwie, nigdy. No nie, też można, tak? Można, dobra, jeszcze na razie w internecie, chociaż są nad tym praca, nad przesyłaniem dotyku i tak dalej, nie można kijem kogoś walnąć. No w szkole można, tak? Czy gdzieś tam po szkole, czy i tak dalej, tak? No ale przemoc werbalna, no to jest właściwie, ona tu jest werbalna, tylko tu dochodzi ta nakładka komunikacji zapośredniczonej, ale do czego zmierzam? O takiej przemocy wiemy bardzo dużo i naprawdę ją badamy w ten sposób, że mamy dużo wiedzy. Co jest ciekawe? Można by zadać pytanie, dlaczego skoro to wszystko wiemy, to ciągle sobie tak z tą przemocą nie radzimy. Bo jest tak niestety, tak? Że bo moim zdaniem właśnie za mało wchodzimy w szczegóły. Taką dyskusję mieliśmy, teraz kończyliśmy badania podłużne, o których tu wspomniałem w tej debacie. Tych samych młodych ludzi badaliśmy w 6 krajach 3 razy, nie? 6 000 za każdym razem, ale udało nam się połączyć 2600. Takich, co byli badani za pierwszym razem, po roku i po roku. I mieliśmy taką dużą dyskusję teraz w Leuven, gdzie rozmawialiśmy, dlaczego tak jest, że są jakby takie dwa światy, nie? Jest taki świat naukowców, którzy badają jakieś zjawiska, na przykład cyberprzemoc i świat szkoły. I dlaczego jakby nie wychodzi żadna taka wartość dodana, nie? Że my się od siebie uczymy. No to ktoś powie, zapytajmy nauczycieli, powiedzą ci naukowcy, to tak komunikują, że nie wiadomo, co oni badają, o czym oni mówią i tak dalej, nie? Co powiedzą naukowcy? Naukowcy powiedzą, nauczyciele to tego nie czytają, ich to nie interesuje, robią tam, co robią, nie jest to dla nich ważne i tak dalej. A ja bym powiedział jeszcze inaczej, że jak się kogoś pokazuje palcem, to 3 pozostałe wskazują na ciebie, nie? Więc zawsze się warto zastanowić, co my robimy wzajemnie, nie? No i chciałbym powiedzieć, że to, co robimy wzajemnie, od lat mi to leży bardzo na sercu, żebyśmy właśnie mówili językiem, który rozumiemy, ale też byli w dwie strony bardzo responsywni. To znaczy przykładowo, żeby naukowcy, nim coś zaproponują, to sprawdzali, czy to jest realistyczne do zrobienia, czy to odpowiada potrzebom i tak dalej. No bo część tych rzeczy, które dajemy sobie, jest nierealistyczna. No podam Państwu przykład. Ja mogę zrobić piękny program, nawet z kolorowymi plakatami. Nawet wspomniałem o tym, reaguj, jak komuś coś się dzieje, nie? No ale jakim nie mogę z młodzieżą nie pogadać o tym, że jest dużo powodów, dla których ja nie zaryzykuję reagowania czy powiedzenia komuś, tak? Bo mnie to spotka, bo ta grupa się odwróci przeciwko mnie, bo będzie gorzej i tak dalej. Czyli ja muszę z młodzieżą porozmawiać, to co możesz zrobić innego niż powiedzieć komuś, tak? Żebyś w ogóle coś zrobił, tak? Albo czy są sytuacje, w których warto, żebyś zaryzykował. Ale jak się tego nie zrobi, to przyjdzie do praktycznej sytuacji, to on zostanie z tą piękną radą, że w takiej sytuacji ma komuś powiedzieć i guzik komuś powie, albo nie powie, bo nie ma na to najmniejszych szans, no nie? Że to się tak dzieje, tak? To jest tak, jak w innych sprawach w internecie doradzamy. Ja pamiętam taki piękny program, w którym ktoś mówi młodzieży, sprawdzaj wszystko, co znajdziesz w sieci, że to jest prawda. No wiecie Państwo, no to życia zabraknie, no nie? Właściwie i tak nie sprawdzi wszystkiego, co znajdzie w sieci. To jest kompletnie odjechana, nierealistyczna rada, no nie? Jakaś z kosmosu, no nie? Na ten temat, więc to się gdzieś dzieje. No dobra, ale wracam do tematu. Zobaczcie Państwo, jest przemoc rówieśnicza, taka mocno zakorzeniona w grupie, nie? I można ją robić cyber? Można. Czyli w klasie można kogoś krzywdzić w tradycyjny sposób i można cyber. I na to Państwu mogę powiedzieć, za to sobie mogę głowę prawie uciąć. Mam nadzieję, że mogę. Jak od wielu lat prowadzimy te badania, to mogę Państwu powiedzieć, że jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. To znaczy praktycznie nie ma młodych ludzi, którzy robią tylko cyberprzemoc wobec kogoś w klasie. Praktycznie każdy, kto jest ofiarą cyber, jest też ofiarą innych, a każdy, kto jest sprawcą cyber, jest sprawcą innych rodzajów. Co to znaczy? Że właściwie nie można tego wyciąć, nie? Czyli jak ktoś by powiedział, no to ja teraz będę robić w tej klasie programy jakieś, żeby przeciwdziałać temu zjawisku i ktoś by sobie tylko wyjął to cyber, to właściwie nie załatwi problemu. To jest jedno zjawisko i tu ten online czy offline jest bardzo mocno połączony. Co nas gubi? Że my myślimy, że my to załatwimy w internecie, netykietą, normami w internecie. Nie. Z problem tego, jak siebie traktujemy, jakie mamy wartości, na co sobie pozwalamy, jakie mamy reguły w klasie, co można zrobić, czego nie można robić. I to są rzeczy dość uniwersalne. I najprościej Państwu powiem, że jest dużo rozwiązań, które w ogóle nie dotyczą internetu, a przeciwdziałają cyberprzemocy. Przykład? Jak mam pomysły na to, żeby się więzi stworzyły między uczniami w nowej klasie, a więzi to jest to najlepsze, co broni przed przemocą. Jak mnie coś z kimś łączy, to nie chcę go kopnąć, ale też nie chcę na niego brzydko napisać w internecie, tak? Jak mam pomysły, jak tworzyć te więzi, a to jest temat na cały dzień, nie? Ale można, na dwa też możemy porozmawiać, tak? Ale jak to zrobię, to ja nie atakuję cyberprzemocy, że to jest warsztat o cyberprzemocy czy coś, ale w rzeczywistości ją atakuje tym, że te więzi chronią i przed jedną, i przed drugą. Czyli ja chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak programy wyłącznie atakujące cyberprzemoc rówieśniczą. Znaczy, jest coś takiego, ale z punktu widzenia tego, co my wiemy o tym zjawisku, nie ma to za bardzo sensu. No nie, jeżeli ktoś wytnie tylko ten aspekt funkcjonowania młodych ludzi, no nie, to jest pierwsza rzecz. No ale zobaczcie Państwo. Jest takie zjawisko, które jest opisane jako celebrity bashing. Sam je badałem, badała je Heidi van de Bos z Overinem, na przykład z Antwerpii. I to jest takie zjawisko, gdzie ludzie, dorośli też, robią sobie taką zabawę, że atakują celebrytów tak zwanych. Czyli piszą brzydko o aktorach, strongmenach, nie wiem, sportowcach, jakichś tam innych ludziach. Ktoś powie, to jest zabawne i niektórzy nawet mają na to taką nakładkę. Mówią, no ci ludzie się tak cieszą, nie, ci celebryci, bo o nich mówią źle, ale mówią, byleby podali nazwisko. Wiesz, że to jest nieprawda, bo są badania, które badają tych celebrytów i wielu z nich to bardzo dużo kosztuje. Nie wszystkich, ale wielu z nich bardzo dużo, łącznie z samobójczymi sytuacjami. No ale po drugie moglibyśmy się zastanowić, zobaczcie Państwo, na pewnym poziomie to jest też cyberprzemoc, no bo się stosuje te technologie, ale tylko na pewnym poziomie, nie? Bo to jest coś całkiem innego niż przemoc rówieśnicza, która jest osadzona w tych relacjach rówieśniczych w klasie. No dobra, jest to temat dla nas? Jest. A szczerze? Nie znam programu w Polsce na przykład na ten temat prowadzącego, że ktoś się tym zajmuje. A jest to też ciekawe, nie? A na przykład przemoc, taka tak zwana mowa nienawiści, nie? Gdzie atakuje na przykład ludzi publicznie ze względu na przynależność do grupy religijnej, narodowościowej, nie wiem, o poglądach jakieś i tak dalej. No niby nie atakuje nikogo konkretnego, ale atakuje każdego, kto się afiliuje do tej grupy, nie? Kto się poczuwa, że jest w tej grupie. przy okazji, ciekawostka, nie kosztuje to tylko tych ludzi, co się afiliują do tej grupy, tylko są badania na przykład Bilewicza, tutaj w Warszawie psychologów, którzy na przykład pokazują, że to bardzo mocno też wpływa na postawy i emocje świadków. Czyli właściwie każdy, kto to widzi, ponosi tego koszta na dłuższą metę. Choćby z punktu widzenia tej desentyzacji, tego odczulenia na pewne zjawiska, czy pewien sposób komunikacji. Tu tak dla ciekawości Państwu pokażę na tym przykładzie, że my prowadzimy to z Fundacją Szkoła z Klasą, coraz bardziej im pokazujemy, jak specyficzne grupy młodzieży reagują i na przykład w tym materiale, to jest taki materiał, w którym pokazujemy praktyczne rzeczy, pokazujemy, jak ta cyberprzemoc też wygląda w kontekście specyficznych grup, ale to tylko taka uwaga. No ale zobaczcie Państwo jeszcze jedną rzecz, ta mowa nienawiści. My mówimy, młodzi ludzie są ofiarami. No ale popatrzcie Państwo, 4 na 10 w naszych badaniach, które skończyliśmy, YSKiDy, z tych podłużnych, 4 na 10 szuka specjalnie takich treści. I powiedzieć Państwu coś ciekawego? Ci, co szukają, oni się oczywiście nakładają z tymi, co napotykają. Nie szukałem, ale było. No częściowo się to nakłada, bo mogłem i szukać specjalnie i nakładać. Ale wiecie Państwo, co jest ciekawe? Ci, co szukają specjalnie, nie ponoszą żadnych konsekwencji emocjonalnych. On tego szuka, on to znajduje, jest w porządku, nie? Chcącemu nie dzieje się krzywda. Nic się nie dzieje. No dobra, ale może z tymi fanami tego typu treści trzeba by jakoś pracować. Ale jak? Oni nie są biednymi ofiarami. No, widzicie Państwo, to jest trochę bardziej, czym się głębiej w to wnika, tym to jest bardziej skomplikowane, nie? Że to nie jest takie proste, nie? Czyli dwukrotnie częściej negatywnego aspektu doznają ci, którzy znajdują, choć nie szukają. No to im można odfiltrować treści i tak dalej. Ktoś szuka, to szuka, nie? To jest jeszcze trochę inaczej. Co z tym robić? Szybciutko. Po pierwsze, znać dobrze rozwiązania uniwersalne, szczególnie jeśli chodzi o tą przemoc rówieśniczą. Powiem Państwu, że dobrze prowadzone rozwiązania uniwersalne załatwiają kwestie cyberprzemocy. To one nie dzielą, dlatego się nazywają uniwersalne. Czyli rzeczy związane z budowaniem relacji w klasie, społeczności i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później można nakładać rozwiązania specyficzne, na przykład gdzie uczymy, czym się różni komunikacja w sieci, jak mądrze przewidywać, czy ktoś rozumie Twoje emocje, czy nie rozumie Twoich emocji w sieci i tak dalej. Ale na pewno samo to drugie, czyli jak ktoś powie, postawię tylko na specyficzne, to wyląduje na lodzie. Nigdzie, w polu wyląduje. I to jest właśnie więcej niż pewne. Przy okazji, jak Państwo chcecie zerknąć, ja na końcu pokażę namiar na to, to jest bardzo dobrze zrobione w programie Impact, który Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 5 lat temu stworzyliśmy taki program, który naprawdę hula w wielu szkołach i mamy dobrą informację zwrotną, że to działa. Zresztą go sami testowaliśmy bardzo uważnie. I wiecie Państwo, czemu ten program według mnie działa? Bo myśmy go skonstruowali na podstawie pogłębionych wywiadów z młodymi ludźmi zaangażowanymi w sytuację cyberprzemocy. Tylko Państwu powiem taki przykład. Jak zidentyfikowaliśmy, że wielu młodych ludzi chce pomóc, ale nie wie jak? Mówi, bolało mnie to, że komuś to robili, ale nie wiedziałem, co zrobić. To pracujemy szczegółowo nad tym w tym programie, co mogliby zrobić, tak? Jak wiemy, że młody człowiek się boi konsekwencji ze strony grupy, to myślimy, jak możesz pomóc, żeby nie ponieść tych konsekwencji ze strony grupy. Czyli adresujemy takie szczegółowe, prawdziwe problemy, a nie ogólnie o cyberprzemocy, nie? Żeby to było. No właśnie rozwiązania specyficzne, no na przykład takie umiejętności, zobaczcie Państwo, typu zabezpieczenie narzędzia, czy takie technologiczne. Co z tego, że są różne takie zabezpieczenia? Zobaczcie Państwo, to są nasze najnowsze badania. Jak znaczący odsetek młodych ludzi, których podejrzewamy, że oni wszystko umieją, to w ogóle nie umie tego zastosować. Jak ja nie wiem, jak PIN założyć i leży moje urządzenie, gdzie mam prywatne rozmowy z dziewczyną, no to za chwilę ktoś sobie to prześle, przeczyta, coś tam z tym zrobi, tak i tak dalej. Jak mam otwarty profil na przykład, bo nie wiem, że są prywatności ustawienia, no to byle kto może wejść na ten profil i coś mi zrobić, tak? A jak mam tylko dla znajomych, no to jak się ktoś źle zachowuje, usunę go ze znajomych i go nie ma. Ale jak mam otwartych dla wszystkich, no to każdy, kto będzie chciał, kto sobie założy jakieś inne konto, może tam komentować czy robić, co chce. Ale wiecie Państwo, to nie jest tak, że młodzi ludzie to umieją, bo się urodzili z tymi umiejętnościami albo się nauczyli od przedszkola, nie? Nie umieją. No zobaczcie Państwo, nawet mówią, że nie umieją w tym badaniu, a to już jest deklaracja, nie? Taka, że oni deklarują słabszą kompetencję, niż my im wmawiamy. Przynajmniej część tej populacji, ale wystarczająco duża, żeby się tym zajmować. Na przykład tymi kompetencjami w tym zakresie, nie? No wreszcie wspieranie pokrzywdzonych. Czy ja wiem, co zrobić, nie? No wiemy, że jest cała nauka, wiktymologia, nie? Jak pracować z tymi, którzy tego doświadczają? No te nasze badania też potwierdzają, że pewne kompetencje kogoś, kto umie to zamknąć, kto umie odpowiednio zareagować, to są różne rzeczy i techniczne, jak kogoś zablokować, jak zgłosić, ale też komunikacyjne, tak? Jak się komunikować ze sprawcą? No to wiemy, że w ogóle w wiktymologii, w kryminologii, tak? Ofiara, no może pomóc w tym, żeby się stać ofiarą, nie? w cyberprzemocy też może pomóc bardzo ładnie, tak? Ta bezpieczna infrastruktura, no właśnie, takie najprostsze rzeczy. Wiele badań potwierdza, że na przykład jak były fora na przykład gazet, to jak wprowadzono rejestrację i taki brak relatywnej psychologicznej anonimowości przez to, że rejestruje swój e-mail, to znacząco spadała liczba takich rzeczy. No to pomyślcie państwo, ile na przykład infrastruktury w polskich szkołach, to jest coraz częściej, w OSE też to jest, ale na przykład identyfikacja ludzi, którzy korzystają z infrastruktury szkolnej, żeby było wiadomo, kto pisze, przynajmniej w tej części infrastruktury, jest bardzo ważne. Na poziomie też wiedzy tych ludzi, że oni funkcjonują w jawnej na przykład społeczności, tak? Więc no, dużo rzeczy można by o tym powiedzieć. Dużo rzeczy można by też powiedzieć o też no, poważnym traktowaniu niektórych tych przypadków. No bo no, znowu to jest temat rzeka, tak? Ja mogę państwu powiedzieć, że się poważne dyskusje na ten temat prowadzi. Kiedy zgłaszać? Bo w szkole przecież też ze zwykłą przemocą też do pewnego momentu nie zgłaszamy. Coś świadczy o tym, że teraz trzeba uruchomić inne służby i tak dalej. To jest ciekawa dyskusja. Może będzie kiedyś okazja o tym głębiej porozmawiać, bo są nawet zalecenia, kiedy już na pewno trzeba zgłosić. Ale obie rzeczy są błędem. Zgłaszanie byle czego jest błędem i nie zgłaszanie czegoś, co powinno być zgłoszone, też jest błędem. Więc tak to można by zrobić. No właśnie, czy technologia pomoże? Tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby kogoś złapać. Ja sam pracowałem z Japończykami, na przykład jako ekspert w budowaniu takiej infrastruktury, ale teraz co my z nią zrobimy? Bo zobaczcie państwo, z jednej strony może tego używać policja, czy mogą tego używać moderatorzy, administratorzy różnych miejsc i używają, żeby wyłapywać takie treści kontekstowo. To jest trudne oczywiście, bo to też ci, którzy takie treści dają, agresywne, to robią różne rzeczy, by to ominąć i tak dalej, no ale z drugiej strony jest na przykład takie oprogramowanie, które mi daje informację zwrotną, jak coś pisze, że coś pisze nie tak, coś pisze agresywnego, czyli jest kwestia tego, jak tego użyć. Są takie badania Tijany Miloszewicz, o których powiem już kończąc, że rozmawiała z młodymi ludźmi o tych rozwiązaniach i tu się zaczynają problemy. Tym można przedobrzyć. Jak powiem młodym ludziom, będziemy wszystko oglądać, co robicie, sprawdzacie i tak dalej, to młodzi ludzie się będą czuli inwigilowani. Właśnie odwrotny efekt to przeniesie, ale też będziemy budować, coś wyleczymy, no bo wyłapiemy to wszystko, ale coś stracimy. Jakieś zaufanie społeczne, jakieś relacje społeczne, jakieś takie rzeczy. Więc generalna zasada jest taka, że jak chcemy to mądrze robić, to powinniśmy te programy mieć do różnych przemocy, tworzone nie dla młodych ludzi przez jakichś speców, specjalistów, tylko z młodymi ludźmi, żeby znać ich realia, które się dzieją, ale też z placówkami, ze szkołami, żeby wiedzieć, jak to tam funkcjonuje i tak dalej. Żeby te programy były odświeżane, bo to jest zjawisko, które się zmienia. Żeby to naprawdę były programy oparte na wiedzy, czyli żebyśmy wiedzieli, o czym uczyć. Nie o czymkolwiek na temat cyberprzemocy, tylko o tym, co rzeczywiście ma szansę mieć jakiś wpływ i żeby patrzeć na to holistycznie i z poziomu technologicznego, i komunikacyjnego, i społecznego.
To profesor Jacek Pyżalski, a teraz już przejdźmy do kompetencji cyfrowych, ale także oczekiwaniach uczniów i również sztucznej inteligencji w edukacji, ale także jakie są proponowane rozwiązania, które można wykorzystać chociażby na lekcji w stosunku do tej nowej generacji uczniów multimedialnych. Czego uczniowie oczekują od szkoły i jak można im to dać? Michał Kociankowski.
Mamy dzisiaj w szkole uczniów, których można, chociaż ten zwrot już dawno się pojawił, on to jest taki troszkę, może być potoczny, można nazwać cyfrowymi tubylcami. I teraz pojawia się pytanie, jak oni w ogóle widzą szkołę, bo to, czego oni oczekują. Oczywiście oni mają bardzo wiele oczekiwań, większość z nich jest trochę innych niż szkoła próbuje im dawać, a to za chwilę będę mówił. Natomiast przede wszystkim ważne jest to, jak oni są sformatowani, jak są, to jest też słowo z technologii, prawda? Jak oni są ukształtowani, kiedy w ogóle do szkoły wchodzą. I tutaj w związku z tym opowiem tak, jak technologia wpływa na uczniów. To, że oni w ogóle z technologii interaktywnych, w ogóle z technologii cyfrowych korzystają. Po drugie, jak szkoła na to odpowiada, jak oni widzą tę odpowiedź, tak może na początek, a potem w ogóle. I po trzecie, co dla nich ma sens i co powinniśmy, czego powinno być więcej, żeby oni mieli poczucie sensu. Jedna ważna rzecz. Ja zawsze lubię zaczynać to myślenie o tych różnych technicznych, technologicznych kwestiach od kalendarza, od czasu. To znaczy, żeby po prostu spojrzeć sobie na to, że relatywnie niedawno, jeżeli patrzymy na to perspektywą dorosłych ludzi, to relatywnie niedawno pojawiły się właściwie wszystkie te rzeczy, które dzisiaj uważamy za tą współczesną, nowoczesną technologię. Facebook w 2006, w 2007 iPhone i właściwie to, jak można powiedzieć, prawdopodobnie za 1000 lat to będzie początek nowej ery. Tak? Znaczy ten moment, kiedy pojawiło się takie urządzenie, które w ogóle zmieniło kompletnie, spowodowało, że nazywanie tego telefonem jest nieporozumieniem, nie? Bo to w ogóle nie o to chodzi. Ale kolejne te wszystkie systemy pojawiały się, słuchajcie, Netflix, TikTok, na którym, Teams, na którym pracujemy, TikTok, na którym nie pracujemy, to się pojawiło raptem w 2016 roku. To jest wszystko relatywnie świeże, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na to oczami kogoś, kto ma 10 lat, O, to już jest prawie od dawna, prawie od zawsze. Tak? I jak sobie myślimy o uczniach, szczególnie uczniach szkoły podstawowej, to właściwie oni nigdy nie żyli w świecie, w którym tego nie było. Co więcej, i to jest ważna rzecz, technologia już zawsze, tak pewnie już teraz dzisiaj tak jest, tak będzie, już zawsze będzie przed nami, to znaczy będzie przed edukacją. To są wyniki różnych badań. W skrócie można powiedzieć tak, rodzice nie widzą żadnego problemu, żeby dzieci w wieku 3, 4, 5 lat miały kontakt z technologią cyfrową, ale właściwie nawet można powiedzieć, zobaczcie, to badanie bardzo, bardzo świeże, 2003 roku z końca, 45% dzieci w wieku 5-6 lat korzysta ze smartfona codziennie lub prawie codziennie, tak? Tylko 19% nie korzysta wcale. Jeżeli chodzi o inne urządzenia, to też rodzice mają takie przekonanie, że właściwie przed wiekiem szkoły podstawowej właściwie większość tych urządzeń już można dziecku dać do ręki, już można je wdrażać. Nawet można powiedzieć, jest takie przekonanie, że to lepiej, szybciej, bo te technologie są powszechne, wszyscy z nich korzystają, więc właściwie jak dziecko ich nie będzie znało, to może w jakiś sposób będzie w tyle. No ale to powoduje, że właściwie zanim dziecko usiądzie w ławce szkolnej, zanim dziecko zacznie pracować jako uczeń, to już dawno pracuje, funkcjonuje jako użytkownik technologii. I teraz to ma różne rodzaje wpływów. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na takie dwa rodzaje tego wpływu i żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że to, co najczęściej obserwujemy, to jest taki wpływ, który ja bym nazwał płytkim. To znaczy, znają te urządzenia, wiedzą, jak się ich używa, znają jakiś język, jakieś słowa, które tam są typowe, mają jakąś bazę skojarzeń, nie wiem, biorą telefon zawsze pionowo, robią zdjęcia w pionie, dziwią ich zdjęcia w poziomie, mają jakiś nawyk, mają jakieś takie wyrażenia symboliczne, jakieś metafory takie płytkie, językowe stosują, odnoszące się do technologii, no bo ona jest cały czas gdzieś tam w ich otoczeniu. Ale ważniejszy jest taki głęboki wpływ, to znaczy, jakie mają schematy postrzegania różnych rzeczy, jakie mają oczekiwania poznawcze, czego się spodziewają, kiedy mają kontakt z jakimś nowym materiałem, jakie mają nawyki myślowe, nawyki percepcyjne, jakie mają schematy zachowań, jak postrzegają czas. Jest taki żart, już teraz funkcjonuje, że jak zaczyna się film w mediach społecznościowych, to jest taki początek, jest taki boomerski. I boomerski początek polega na tym, że na przykład jest tylko czarno albo jest tylko cisza i trzeba poczekać, aż coś się zacznie. Początek milenialski trwa sekundę, a początek generacji X i alfa w ogóle nie ma. Początku to zaczyna się od razu od środka. Nie, że po prostu w ogóle się nie czeka. I czekanie w ogóle taki jakiś szacunek, że tam jest jakiś materiał i ktoś go skomponował, to jest w ogóle już nie dzisiejsze. Ale też postrzeganie relacji, relacji między osobami, relacji między ludźmi a urządzeniami. To są takie głębokie wpływy, które bardziej w gruncie rzeczy wpływają na to, jak oni odbierają szkołę. I teraz dlaczego i jak to działa? Co ich charakteryzuje, tych dzisiejszych naszych uczniów? Po pierwsze to jest to, że oni się od kiedy się urodzili, to się bardzo dużo wokół nich dzieje. Oni właściwie mają, i dlatego użyłem słowa bulimia, że oni mają dwie równoległe postawy. To znaczy głód bodźców, potrzebę bodźców, poczucie pustki, jak tych bodźców jest mało i jednocześnie poczucie przeciążenia. Można by powiedzieć dokładnie, oni te bodźce jedzą i wracają, przepraszam za tą dosłowność. Mają ich za dużo, czują przesyt, ale jednocześnie jak ich nie ma, czują się jeszcze gorzej, czują niedosyt, który powoduje, że ich ciągle poszukują. I teraz, kiedy znajduje się w szkole, to właściwie można powiedzieć tak, zawsze dla nich jest za dużo albo za mało. Tak? Bardzo trudno jest trafić w taki poziom, bardzo trudno jest trafić w taką zmienność, w której oni się czują dobrze. Sytuacja szkoły wymaga od nich jakiegoś dodatkowego wysiłku i nagle okazuje się, że oni wcale nie umieją tego wysiłku wykonać. Kolejna rzecz, którą wprowadza do ich widzenia świata, do ich funkcjonowania technologia, to jest natychmiastowa korzyść. Aplikacje, algorytmy, wszystko działa natychmiast. Wszystko natychmiast się dopasowuje. Szybko wyświetla to, czego się chce. Szybko znajduje to, czego się szuka. W związku z tym takie w ogóle czekanie, odraczanie, mówienie sobie, dobra, to trzeba jakby popracować nad czymś, żeby coś się wydarzyło, to jest coś odległego od ich doświadczeń. Oni na co dzień naprawdę rzadko, kiedy są w świecie technologii, spotykają się w ogóle z czymś takim, a oczywiście szkoła mówi tak, ej, ale dobra, ucz się przez tam powiedzmy 4 tygodnie, a potem napisz dobrze klasówkę, nie? Napisz sprawdzian. No to jest jakieś odroczenie, to ja tu coś robię, a efekt będzie gdzieś daleko. To wcale nie jest dla nich takie łatwe, biorąc pod uwagę, jakie mają nawyki wynikające z technologii. Kolejna rzecz, w świecie technologii nie ma porażek. To znaczy, pomijając już tak oczywistą rzecz jak gry, w których można 100 tysięcy razy umierać i cały czas się żyje, nic się nie wydarza, ale w ogóle tam się dzieje bardzo dużo rzeczy bez poważnych konsekwencji. To jakby coś się nie uda, coś się przerwie, to się to zrobi od nowa, to się powtórzy. 100 razy można próbować, można zawsze wrócić do jakiegoś wcześniejszego punktu i właściwie taka typowa szkolna sytuacja, że jest na przykład sprawdzian, ocena, albo odpowiedź w tablicy, ocena, jest porażka, to w ogóle dla nich jest coś w jakimś sensie nowego. Oni się tego muszą uczyć, że tak może być, bo w tym świecie, w którym na co dzień funkcjonują, to w ogóle się nie zdarza. Kolejna rzecz, no to technologia wprowadza bardzo daleko idącą symulacyjność. Tu jest kadr jeden, to jest Sims 4, drugi to jest Wiedźmin gra. To jest bardzo daleko posunięte odtworzenie rzeczywistości. To, co obserwujemy, jak robimy na przykład badania właśnie z uczniami, czy późnych klas szkoły podstawowej, czy wczesnych klas szkoły ponadpodstawowej, okazuje się, że dla nich takie materiały, które są bardzo skrótowe, symboliczne, schematyczne, są czasem trudne do odbioru, wydają się takie jakieś nudne, puste, bo to, do czego oni są przyzwyczajeni, to pełne odtworzenie wszystkiego. To jest taka, nawet można powiedzieć, przesadna symulacja. Taka symulacja, w której widać więcej, niż normalnie człowiek jest w stanie zobaczyć, kiedy bierze udział w takiej sytuacji w rzeczywistości. Kolejna rzecz to jest szybka selekcja, to do czego się bardzo uczą w technologii. To jest po prostu tak, że jest bardzo dużo treści, bardzo szybko się wybiera, bardzo szybko się rezygnuje i rezygnacja jest kompletnie bez konsekwencji, bez strat, ponieważ dostaje się niezwykle dużo następnych propozycji. Ta technologia cały czas coś proponuje, jeżeli nie chcesz, dobra, coś nowego, coś fajnego, coś innego i oni się tego uczą. Szybko odrzucać, szybko wybierać, ponieważ po prostu w ogóle się nie obawiają, że te propozycje przestaną się pojawiać. Znowu, to nie jest coś typowego w szkole. No i pełno oczekiwanie dopasowania. To jest bardzo ważna różnica. To znaczy, w technologie cyfrowe wszelkie algorytmy, wszelkie technologie interaktywne są skonstruowane tak, żeby wydłużać czas korzystania z nich, żeby użytkownik czuł się tam lepiej, żeby używanie ich było, im dłużej się ich używa, tym bardziej jest nagradzające. Czyli tym więcej zdarza się rzeczy, które się podobają użytkownikowi i które on lubi. I teraz, czy tak jest w szkole? Im dłużej się czegoś już, na przykład tam, to nie jest tak, że jest coraz bardziej nagradzające, tak? Ten schemat nie działa. To jest tak, że nie jest tak, że jak coś lubimy, to uczymy się tego więcej, a wtedy możemy się tego, co nie lubimy, uczyć mniej. Najczęściej się okazuje, nie, szkoła mówi, ale zaraz, tu są jeszcze inne przedmioty, tych też się masz nauczyć. To nie jest tak, że dopasujemy do wszystkiego, co chcesz. Tymczasem u nich to oczekiwanie dopasowania jest bardzo silne. No i dość bliskie tego, to jest to, że oni traktują swoją uwagę jak walutę, przyzwyczają do tego technologia i przyzwyczają się do tego, że jak coś mi się podoba, to dostają tego więcej, a jak coś mi się nie podoba, to znika. I że w ogóle jak coś robią, to system dopasowuje się tak, żeby oni mieli z tego więcej satysfakcji. To tak nie działa w szkole, a przynajmniej rzadko tak może działać w szkole. W bardzo wielu sytuacjach szkoła jest nastawiona na to, żeby pokazać uczniom, jeśli coś sprawia ci trudność, jeżeli coś stawia ci opór, to go pokonaj. Na tym polega twój rozwój, na tym polega twoja edukacja, na tym polega twoje zdobywanie czegoś nowego, że musisz pokonać opór. A on mówił, jaki opór? Jak używam technologii, to nie ma oporu i tam jest fajniej. Tak? No i jeszcze jedna rzecz. W technologii zawsze coś jest dalej. Nie da się dojść do ślepego końca. W telefonie, w smartfonie zawsze jak się coś naciśnie, coś przewinie, coś przesunie, to się ciągle coś pojawia. Szczególnie małe dzieci. Dlaczego małe dzieci, takie przedszkolaki na początku, tam 3-4-latki, tak lubią bawić się smartfonem? Bo tam się nigdy nic nie popsuje, nigdy się nic nie zatnie. Oni zawsze coś tam dostaną, zawsze coś się pojawi. I pojawia się znowu taki schemat, taki sposób myślenia, że jak się coś nie uda, to się pojawi coś nowego, że jedna możliwość się kończy, to się druga otwiera. Znowu, w systemie edukacji ustawionej w taką sekwencję progów, to nie do końca tak działa. No i teraz właśnie, i jeszcze jedna rzecz, zrozumiałeś prostość. Ja wiem, że powinno być prostota, dlatego dałem tą gwiazdkę, ale prostota jest za trudnym słowem. Prostość jest prostszym słowem, a chodzi o prostość. Chodzi o to, żeby było tak jak w technologii interaktywnej, czyli minimalizowanie oporu, minimalizowanie wysiłku. No i w ogóle znowu mamy taką sytuację, że wszelkie sytuacje edukacyjne jednak wymagają wysiłku. Staramy się je tak konstruować, żeby tego wysiłku było mniej, żeby chęć, żeby zainteresowanie ucznia wykorzystywać jako taką energię, która spowoduje, że on się więcej nauczy. Ale to nie zawsze jest możliwe i generalnie to jednak, żeby dokonywał się jakiś rozwój, trzeba pokonać jakiś opór. Technologie cyfrowe, technologie interaktywne starają się ten opór minimalizować, działają w zupełnie odwrotny sposób. No i teraz jak sobie weźmiemy tych uczniów, to możemy sobie zadać pytanie, czy na to szkoła. No i teraz w szkole dzieje się trochę rzeczy. Pokażę taki przykład teraz, które jakby są troszkę w podprąd tego, jak ci uczniowie są sformatowani. To jest doświadczenie z wodą wapienną. Słuchajcie, co to jest woda wapienna? To jest taka prosta, banalna rzecz. Tutaj jest napisane, że to jest roztwór nasycony wodorotlenku wapnia i to się łatwo uzyskuje, wystarczy tylko sproszkowany tlenek wapnia zalać wodą w stosunku do 1:1, wymieszać i tam jest potem reakcja egzotermiczna, potem trzeba zlać to z góry, już się ma. Nie? I teraz propozycja szkoły jest taka, żeby że robić takie świadczenie, to jest taka rzecz, słuchajcie, że tam trzeba, żeby nadmuchać albo na przykład z drożdży gaz, który się pojawia, tak się umieści tam w tej wodzie wapiennej, to ona się zrobi biała, nie? I to, wiecie, cały czas to jest aktywne, to doświadczenie jest w podręcznikach, to się ciągle gdzieś szkoła tym opowiada. I teraz słuchajcie, kurczę, ale przecież oni nie wiedzą, co to jest woda wapienna, a oni mogą się nauczyć na pamięć tego zwrotu.